wiecie co, no proszę każdego z was o takie otwarcie na to, co ja będę mówił, no nie, bo pan, papież Benedykt mówi, że to jest, w poznawaniu są ważne dwie rzeczy, wola poznawania, że poznanie to dokonuje się przez wolę, no nie, że to nie jest kwestia zrozumienia tylko, ale przede wszystkim to jest woli, że chcemy poznawać pewne rzeczywistości, a z drugiej strony życzliwości wobec tego, co poznajemy i tego, co do nas mówi. Tak mówi papież Benedykt, czyli ta życzliwość w słuchaniu jest bardzo ważna. Proszę was, żebyście życzliwie słuchali tego, co będę mówił, nie szukali teologicznych niuansów, ale spróbowali zrozumieć, co Bóg do nas, posługując się wierze tym, co ja chcę powiedzieć, mówi do każdego z nas i do nas jako wspólnoty, bo no, jakiś czas temu ten temat do mnie przyszedł i jakoś tak Bóg mi przynaglał, żeby o tym powiedzieć, ten temat, który dzisiaj chcę poruszyć i dawał różne potwierdzenia, to tak jakby wracało z różnych stron, więc myślę, że to ma sens. Będę mówić o Królestwie Bożym, czyli inaczej o Królestwie Niebieskim. Przyzwyczajeni jesteśmy, że mówimy cały czas o swoim zbawieniu, o tym, że o swojej relacji z Bogiem, o swoim odnoszeniu do Boga. Rzadko pamiętamy o tym, że mówimy o Królestwie. Wśród Żydów w Izraelu, pamiętacie, najpierwszy król to był Saul, nie? A potem przyszedł czas, że Królestwo się rozsypało i nie było Królestwa. Była niewola babilońska też, nie? W międzyczasie. Wśród Izraela prorocy podczas niewoli babilońskiej później zapowiadali, że Bóg wróci Królestwo Izraela. Nie? I było takie wielkie oczekiwanie, zresztą to widać, jak czytamy Ewangelię, nie? Że nauczanie Ewangelii o Królestwie padała na konkretny kontekst. Ten kontekst oczekiwania powrotu Królestwa Izraela w Izraelu był bardzo żywy. To nie było takie jakieś abstrakcyjne. To była jedna z głównych rzeczy. Prorocy mówili, że to Królestwo już nie będzie takie, jakie było. Że tak naprawdę prorocy mówili, że królem będzie Bóg. Że to Bóg będzie królował w Izraelu. Tak mówili prorocy, którzy jak Izajasz, nie? I wielu innych. To Bóg ma być królem. On, a nie człowiek. Właśnie nie z tego świata. Z drugiej strony było takie to pragnienie tego królestwa trochę nieokreślone, no nie? Trochę polityczne, a trochę wiedzieli, że duchowe, że jest inne. I jakby Jezus przychodzi w tą rzeczywistość. To oczekiwanie na to, że Bóg wypełni swoje proroctwa przez to, że wróci Królestwo Izraela. Da Mesjasza, który przywróci Królestwo Izraela. I to jest bardzo ważny kontekst. Takie niesamowite oczekiwanie na to, że przyjdzie Boże Królestwo. Czyli my też mamy takie oczekiwanie w sobie, nie? Że przyjdzie jakiś system polityczny, przyjdzie coś, co rozwiąże nasze problemy, no nie? Coś, co rozwiąże nasze problemy codziennego życia. Że przyjdzie ktoś, jakiś w końcu będzie nowy porządek, nie? Jakaś w końcu będzie niedobra, ale najlepsza zmiana. Że będzie coś, co naprawdę jakby uzdrowi to, w czym jesteśmy, nie? I Jezus Chrystus, kiedy przychodzi, On cały czas mówi, że przybliżyło się Królestwo Niebieskie. Albo, że już jest. Mówi, opamiętajcie się. Przybliżyło się Królestwo Niebieskie. Mówi, uwierzcie. Mówi o Ewangelii, dobrej nowinie o Królestwie. Mówi o Ewangelii o Królestwie. Ewangelia jest o Królestwie Bożym. Dobra nowina jest o Bożym Królestwie. Jak czytamy Ewangelię Dwunogiej, to zrozumiemy, że tam cały czas jest mowa Jezus Chrystus i inni, i sami komentatorzy, ewangeliści, mówią o tym, że Ewangelia, już dość tych flesz, że Ewangelia jest o Królestwie. O Królestwie Bożym. Dobra nowina jest o Królestwie Bożym, które nadchodzi. Czy pamiętajmy cały czas o tym kontekście, o tym oczekiwaniu. Oczekiwaniu nie tylko czegoś indywidualnego. To my się przyzwyczailiśmy, że zredukowaliśmy Królestwo Boże do czegoś, co tyczy się tam, nie wiem, mojej relacji z Bogiem. Królestwo Boże to coś znacznie głębszego i szerszego. Jakie jest Królestwo Boże? No Królestwo Boże jest takie, że celnicy i prostytutki do Niego wchodzą pierwsze. Ale co jest więcej, jakie mówi nam o sama Ewangelia. Teraz będzie dłuższy tekst. Przeczytam cały 13 rozdział Ewangelii Mateusza. Oczywiście, jak wyfiltrowałem sobie wszystkie teksty, gdzie jest mowa o Królestwie, albo sięgnąłem do jakichś komentarzy, to praktycznie w każdym rozdziale Ewangelii, różnych Ewangelii, jest mowa o Królestwie. Słowo Królestwo Boże się pojawia, albo Królestwo Niebieskie. Praktycznie to jest to samo. My tego jakoś nie wiem jak wy, ale ja zwykłem tego nie zauważać, prawda? Jest to taki oklepany zwrot Królestwo Niebieskie, Królestwo Boże, że gdzieś to się pomija. Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu i mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami. Oto siewca zaczął siać, a gdy siał, jedne ziarna padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je, inne padły na gród skalisty, gdzie niewiele miały ziemi i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne wreszcie padły na ziemię żyzną i plon wydały. Jedno stokrotne, drugie sześćdziesięciokrotne, a inne trzydziestokrotne. Kto ma uszy, niechaj słucha. Przystąpili do niego uczniowie i zapytali, dlaczego do nich mówisz w przypowieściach? On im powiedział, wam dano poznać tajemnicę Królestwa Niebieskiego, im zaś nie dano, bo kto ma, temu będzie dane i to w nadmiarze mieć będzie. Kto zaś nie ma, temu zabiorą nawet to, co ma. Dlatego mówię do was w przypowieściach, że patrząc nie widzą i słuchając nie słyszą, ani nie rozumieją. Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza. Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie, patrzeć będziecie, a nie zobaczycie, bo stwardniało serce tego ludu, i uszy stępiały, i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli, i nie nawrócili się, i abym ich uzdrowił. Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą, bo zaprawdę powiadam wam, wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli, i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Wy zatem posłuchajcie przypowieści o siewcy. Dla każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi zły i porywa to zasiane w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. Posianie na grunt skalisty oznacza tego, który słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje, ale nie ma w sobie korzenia i jest niestały. Gdy przyjdzie uciec lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje. Posiane między ciernią oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i łuda bogactwa zagłuszają słowo tak, że zostaje bezowocne. Posiane wreszcie na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon, jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny. Przedłożę mi inne przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszli jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go, panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast? Odpowiedział, nieprzyjazny człowiek to sprawił. Rzekli mu słudzy, chcesz więc, żebyśmy poszli i zabrali go? A on im odrzekł, nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nimi pszenicy. Pozwólcie obojgu ruść aż do żniwa, a w czasie żniwa powiem żeńcom, zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopy na spalenie. Pszenicę zaś zwiążcie do mego spichlerza. Przedłożę inną przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i połosiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion. Lecz gdy wyrośnie, większe jest od innych jarzyn i staje się drzewem. Także ptaki podniemne przelatują i gnieżdżą się na jej gałęziach. Powiedział inną przypowieść. Królestwo niebieskie jest podobne do czynu, które pewna kobieta wzięła i włożyła 3 miary mąki, aż wszystko się zakwasiło. To wszystko mówi Jezus tłumom w przypowieściach. Bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo proroka. Otworzę usta w przypowieściach. Wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata. Teraz troszkę opuszczam. 44 werset. Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Z radości przyszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca, poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełnia, wyciągają ją na brzeg i usiadłszy dobre zbierają w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie, wyłączą złych pośród sprawiedliwych i wyrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli mu tak. A on rzekł do nich. Dlatego każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare. Gdy Jezus dokończył tych przypowieści, oddalił się stamtąd. Przyszedłszy do swego miasta rodzinnego, nauczał ich w synagodze, tak, że byli zdumieni i pytali, skąd u niego ta mądrość i cuda? Czyż nie jest on synem cieśli? Czyż jego matce nie jest na imię Miriam, a jego braciom Jakub, Józef, Szymon i Juda? Także jego siostry, czy nie żyją wśród nas? Skądże więc u niego to wszystko? I powątpiewali o nim. A Jezus rzekł do nich, tylko w swojej ojczyźnie i w swoim domu może być prorok lekceważony. I niewiele zdziałał tam cudów z powodu ich niedowiarstwa. Długi tekst, ale dużo, dużo przypowieści, jakby taka nagromadzenie tego, co sam Jezus mówi o Królestwie. Rok temu mówiłem o tych sianiu, nie? Że tak naprawdę są dwa rodzaje, nie cztery. Tych, co przynoszą owoc i tych, co owocu nie przynoszą. Królestwo niebieskie to królestwo owoców. Królestwo Boże to jest tam, gdzie są owoce. Królestwo Boże jest tam, gdzie jest siane słowo. Królestwo Boże jest podobne do tego siania. Królestwo niebieskie jest podobne do tego, który szuka perły, szuka czegoś najcenniejszego i je znajduje. Sprzedaje wszystko, co miał i idzie do Królestwa Niebieskiego. Śpiewamy taką piosenkę. Czy chcesz być w Królestwie Bożym? Czy chcesz być w Królestwie Bożym? Czy chcesz tam wejść? I ten, który spotkał, idzie i sprzedaje wszystko. Jest to też sieć, która zbiera ryby różnego rodzaju. Jest to różnorodność Kościół, który, zaraz powiem, jest uosobieniem Bożego Królestwa, jest różnorodnością ponad wszelkim wyobrażeniem. Wszelkiego rodzaju. Jest też przypowieść o chwaście i pszenicy. Królestwo niebieskie wzrasta razem z chwastem. Królestwo niebieskie jest czymś innym, ale jest pośród tego świata. Czyli one jest też jak kwas, który jest mało kwasu, ale zakwasza wszystko. Nie można powiedzieć, że jest jak sól, Jezus mówi w kazaniu na górze. Królestwo niebieskie nie jest czymś spektakularnym w oczach wielkim, jakoś strukturalnie wielkim, zauważalnie tak fizycznie wielkim, ale jest czymś, co potrafi przemieniać wszystko. To jest Królestwo Boże, to jest to, do czego nas Bóg wzywa. I tam, gdzie jest Słowo Boże, tam jest Królestwo. Logika Królestwa to właśnie logika tych przypowieści. To logika tej przypowieści, którą dzisiaj mamy w Słowie. Mieliśmy rano, słuchaliśmy na Eucharystii o minach. To o talentach. To jest ta logika tego Pana, który się umawia ze swoimi robotnikami na dniówkę. Każdemu tyle samo, jest jakby niesprawiedliwy, ale jest sprawiedliwy, jest prawy, bo jest uczciwy. To jest nauka o pomnażaniu tego, co Bóg nam daje, zasiewa. To jest też nauka, to jest logika panien głupich i mądrych. Panien tych, który coś zabrakło, nieważne czego, ale zabrakło im tego czegoś, co było konieczne do tego, by wejść na ucztę. Nieważne, co to było. Ważne, że tego akurat im zabrakło. I koniec. To jest logika o Królestwie. Logika tak naprawdę całej Ewangelii. To jest logika Bożego Królestwa. Nie tylko jakichś tam zasad moralnych, jakichś wzorców zachowań, jakichś... ale to jest logika Królestwa Bożego. Pełne zaangażowanie. Logika, która jakby wzywa całego człowieka. Domaga się tego, by wejść tam całym sobą. Jezus mówi, że jeżeli sprawiedliwość wasza nie będzie większa niż sprawiedliwość faryzeuszy, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Mówi, że będzie wam zabrane to królestwo, a dane temu narodowi, który je przyjmie. Wam będzie zabrane, bo wasza prawość, wasza sprawiedliwość nie jest lepsza, większa niż uczonych w piśmie i faryzeuszy. Królestwo Boże nie zadowala się tak jakąś fasadą. To nie jest królestwo fasadowe. To jest królestwo, które sięga do korzeni, którego fundamenty są posadzone najgłębiej, jak się tylko da. Taka jest Ewangelia o Królestwie. Wreszcie Królestwo jest dla dzieci, jest dla tych, którzy są jak dzieci. W 18 rozdziale Mateusza 1:5. W owym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa, pytając, kto właściwie jest największy w Królestwie Niebieskim. On przywołał dziecko, postawił je przed nim i rzekł: zaprawdę powiadam wam, jeśli nie odmienicie się, nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. To więc uniży się jak dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim. A kto by jedno takie dziecko przyjął w imię moje, mnie przyjmuje. Albo w innym tekście, w Ewangelii Łukasza, 18 rozdział. Przynieśli mu również małe dzieci, żeby na nie kładł ręce, lecz uczniowie, widząc to, szorstko im zabraniali. Jezus zaś przywołał je do siebie, mówiąc: pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie przeszkadzajcie im. Do takich bowiem należy Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, kto nie przyjmuje Królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego. Królestwo Boże domaga się tego, by przyjąć je jak dziecko. Wręcz naiwnie, może wręcz prosto, ale też wręcz tak na całość, nie? Wręcz bez komentarza. Jak dziecku coś mówisz, to ono to przyjmuje bez komentarza. Ono to przyjmuje tak, jak mu to powiesz po prostu, nie? I na przykład, nie wiem, no chce pójść do nieba, nie? Albo chce już dzisiaj umrzeć, no bo chciał już być Jezusa na przykład, nie? Bo on wytłumaczy, że to jest coś dobrego. Kiedy przyjdzie to Królestwo Niebieskie? Kiedy? Czy to już, czy nie już? I gdzie ono jest? Jak je znaleźć? Królestwo Niebieskie w zasadzie jest już i jeszcze nie. Jednocześnie jest już, bo Jezus mówi, że przybliżyło się, że jest. Ale z drugiej strony mówi też, że w kategoriach przyszłych o Królestwie Niebieskim. Czyli Królestwo Niebieskie tak naprawdę jest na etapie montażu. My uczestniczymy, jesteśmy zaproszeni jako Kościół, jako dzieci Boże, jako ci, którzy są ochrzczeni do tego, by uczestniczyć w montażu Bożego Królestwa na ziemi. Jeszcze nie jest w pełni objawiona, ale już jest. To jest taki, tak jak na Alfie jest takie porównanie, że to jest taki czas, jak między pierwszą wygraną bitwą na wojnie, a ostatecznym zwycięstwem, prawda? Jak była druga wojna światowa, była tam jakaś bitwa, która już przeważyła losy wojny. Sprawa została jakby załatwiona. Zaczęły obowiązywać nowe porządki, ale tak naprawdę już i jeszcze nie. Sprawa jest jasna, ale czasem wymaga czasu. No i gdzie jest Królestwo Niebieskie, się go pytali. Jezus odpowiada, gdzie jest Królestwo Niebieskie. W 17 rozdziale, 20 wersecie Ewangelii Łukasza. Zapytane przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im: Królestwo Boże nie przyjdzie w sposób dostrzegalny i nie powiedzą: oto tu jest, albo tam. Oto bowiem Królestwo Boże pośród was jest. Królestwo Boże nie przyjdzie w sposób dostrzegalny i nie powiedzą: oto tu jest, albo tam. Oto bowiem Królestwo Boże pośród was jest. Nie przyjdzie w sposób dostrzegalny, nie będzie to jakaś rewolucja polityczna, jakieś, nie wiem, wydarzenie, które byśmy mogli dostrzec. Ono jest pośród was, mówi Jezus. Królestwo Boże jest pośród nas i mówi: jest. Jest pośród was. Możesz się obejrzeć te dookoła i wyznać tą wiarę, że Królestwo Boże jest pośród nas. Nie wiem, czy macie taką wiarę. Ale taką wiarę mam mieć, że Królestwo Boże jest pośród nas. To nasze plumkanie, to nasze niby wielkie nic, to nasze, to wszystkie te nasze manewry, które robimy, te zwykłe i picie herbaty, i kawy, i rozmowy, i ten czas, ten moment, kiedy jesteśmy na Eucharystii razem, i ten moment, kiedy po prostu dzielimy się swoim życiem, i ten moment, kiedy słuchamy Słowa Bożego, i ten moment, kiedy sami robimy coś w życiu swoim, to jest Królestwo Boże po prostu. Rozumiecie? Królestwo Boże jest pośród nas. Uczestniczymy w czymś, co się nazywa Królestwo Boże. Nie tylko w swoim własnym życiu, nie tylko w swoich własnych sprawach, nie tylko w moim ja i moim małym intymnym świecie, gdzie kategorią główną, jaką operuję, jestem ja, kropka. I to jest jedyna kategoria moich decyzji, to jestem ja, ale operujemy w świecie, który się nazywa Królestwo Boże. I Królestwo Boże jest pośród nas. Obejrzycie i widzicie wokół siebie i widzicie, no może nic więcej oprócz słabości, nie? Może ktoś jest bardziej optymistycznie patrzy na świat i widzi tam w braciach dużo dobrego. Ktoś jest bardziej stonowany, widzi przede wszystkim słabości. Widzi, kurczę, ten jest to beznadzieja, no z czego my tu lepimy, no nie? Znamy się już troszkę, wiemy, że na co możemy liczyć, nie? Często przeżywamy rozczarowania samym sobą i braćmi, ale Jezus mówi do podobnych ludzi jak my, tak naprawdę chyba nie lepszych, ani nie gorszych, takich samych grzeszników jak my, mówi, Królestwo Boże jest pośród was. Ono nie przychodzi w sposób dostrzegalny, że ktoś powie, jest tu lub tam, że jest, nie wiem, w tym kościele, albo w tamtej meczecie, czy gdzieś tam, nie wiem. No nie wiem, to nie jest jakaś geografia, to nie jest jakieś gwiazdorstwo, jakieś splendory, ale jest pośród was, jest pośród nas. Zapraszam do tego, byśmy wyznali teraz też tą wiarę, że no, jeżeli Bóg nas do tego wzywa dzisiaj, żeby teraz wyznawać wiarę, że Królestwo Boże jest pośród nas. W tym wszystkim, w tym wszystkim, tej całej naszej marności, słabości, ale też i wielkości tego powołania, wielkości tego, żebyśmy sobie uświadomili, gdzie jesteśmy. Królestwo Boże jest pośród nas. Tak jak mówiłem, to jest montaż. Tam w tym 13 rozdziale, jak na końcu, specjalnie przeczytałem go do końca. Oni mówią, kim on jest? Przecież to jest, co on mówi. Tego nie można brać na serio. To jest, przecież on mówi, w jakieś znaki, tam jest jakiś show, ale tak naprawdę to jest człowiek z naszej wsi, naszego miasteczka. Znamy jego mamę, znamy jego kuzynów, siostry tam, nie? Czy tam braci, znamy jego ojca, który był cieśną. To mówili o Jezusie, co jeszcze bardziej podkreśla to, że ono przychodzi w sposób niezauważalny, zwłaszcza niezauważalny może dla no, w swojej ojczyźnie. I jest ładny tekst, on był niedawno w Ewangelii, chyba z 2 tygodnie temu albo 3, z Ewangelii Łukasza. Ja pamiętam, jak gdzieś tam chodziliśmy kiedyś po górach, właśnie z Dziewiczym Orszakiem Baranka, po Sudetach. Gdzieś to słowo się pojawiło. Takie niby znane, ale wtedy właśnie byliśmy bardziej naiwni, przyjmowaliśmy to może jeszcze bardziej jak dzieci, czyli dobrze. I bardzo to czytaliśmy do siebie. 12:32. Nie bój się, mała trzutko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. Nie bój się, mała trzutko. No to jest to małą trzutko. Ja myślę, że to jest takie aż sentymentalne, tak się byśmy chcieli rozpłynąć na tym. No, nie wiem, czy na tym się warto do końca zatrzymać, czy to jest ostateczny cel, że ta mała trzutka, że to jest takie słodkie. Ale że ta mała trzutka to jesteśmy my. No popatrzcie, czy tu jest... Dzisiaj było czytanie, nie? Że mało chyba jest wśród was. Przyjrzyjcie się powołaniu waszemu, nie? Tam mało wśród was jest tam wysoko postawiony. Dzisiaj było to czytanie?
Nie.
Nieważne, ale Paweł Gdzieniej mówi, nie? Że przepatrzcie się powołaniu waszemu i tam mówi, że wśród was jest mało mędrców, mało bogaczy, mało jakichś tam nie wiadomo czego. Mała trzutka, no nas jest mało, no. No jest nas, nie wiem, to jest 20, 30 osób, no nie? Bardzo mało. I Kościół jest tą małą trzutką. Kościół jest tą małą trzutką, a Kościół jest obliczem, jest realizacją Bożego Królestwa. Boże Królestwo na ziemi to jest Kościół. To Kościół ma misję właśnie bycia Bożym Królestwem. Jest obliczem Bożego Królestwa, tym widzialnym. My tutaj właśnie. To my tutaj jesteśmy Kościołem dzisiaj. To my tutaj się zbieramy jako Kościół, nie jako tam, nie wiem, grupka, jakaś śrubka, jakaś taka czy inna organizacja, ale my tutaj dzisiaj jesteśmy jako Kościół. Aktualnie tutaj, w tym miejscu dla nas Kościół, to są ci ludzie, którzy wokół, no, z którym tutaj jesteśmy, siedzimy obok ławce i tak dalej. To jest Kościół i to jest ta mała trzutka. I Bóg lubi małe rzeczy. Jakby to jest niewidzialne oblicze Boga. nie widzimy Boga wprost. Mówi, Kościół definiuje, że w dokumentach soborowych się mówi, że Kościół jest sakramentem, nie? Że jest widocznym znakiem niewidzialnej łaski Bożej. Dla świata nasze sakramenty są w ogóle nic nie warte. No nie widzą, no nie widzą chleb, nie? Oni nie widzą biały opłatek, wafel widzą. Oni widzą kogoś, kto wyznaje swoje grzechy. Nie widzą w tych sakramentów, nie? Człowiek z zewnątrz, jak jest niewierzący, jak nie jest, jest z zewnątrz, on nie widzi, dla niego same znaki sakramentalne są nic nie warte po prostu. Dla niego znakiem jesteśmy my, jako Kościół. To jest znak dla niewierzących. Dla niewierzących no może tam kogoś dotknie coś, nie? Bóg działa w przeróżny sposób, ale de facto to my jako Kościół jesteśmy znakiem dla świata, dla niewierzących. Ta mała trzutka, to wielkie nic. Bóg kocha wielkie nic. Nie wiem, czy zauważyliście. Bóg pokochał Betlejem, wielkie nic. Bóg pokochał Dawida, tak naprawdę w konfrontacji z Saulem, on był marnie wyglądał po prostu, nie? Był taki panienkowaty, można wręcz powiedzieć. Taki słaby, no nie miał, nawet jego ojciec nie widział w nim w ogóle opcji, że może być królem. Zapomniał o nim, gdy jeszcze przyszedł namaścić na króla, któregoś nie jest to tylko Samuel przyszedł namaścić do Jessego synów, nie? Nie widział nawet w Dawidzie opcji, że on się do tego nadaje. Bóg jest Bogiem małych rzeczy. To gdzieś słyszałem sobie nauczanie Rysia, biskupa. Mówi o Pawle, nie? Że Saul to do Saula. Saul był po prostu silny, nie? Saul był mocny, był dobrze zbudowany, a Paulus, to akurat wiedziałem, że znaczy drobny Paweł, nie? Nawet nadawałem imię naszej Paulince, to sprawdziłem. Że Paulus znaczy drobny. Że Bóg, Jezus Chrystus, gdy się objawił Szawłowi, Saula się stał drobnym, Pawłem, nie? Czyli, no, to co ty, brat Tomek mówił, że, jak, cytując Franciszka, że to co my możemy Bogu dać, to tak naprawdę są jedynie nasze grzechy, jedynie nasze słabości. I trudna jest to wiara, że Bóg, że to jest Królestwo Boże, ale to jest Boże Królestwo. Królestwo Boże jest pośród nas. Bóg jest Bogiem małych rzeczy. Bóg kocha tych, którzy wierzą w to, że warto. Lubi serca tych, którzy wierzą w to, że warto. I Piotr ma klucze do tego królestwa. To też mówi. Tobie dałem klucze królestwa. Dlatego Kościół jest tym obliczem Królestwa Bożego na ziemi. Bo Piotr ma do niego klucze. Kościół i to Boże Królestwo trochę też jest jak Arka. Jak ta Arka Noego, nie? Która się okazuje ratunkiem. Gdzie tak naprawdę wszyscy widzą tą Arkę i patrzą i nie widzą sensu w tym, co się dzieje. Tak naprawdę się śmieją, drwią i mówią, że nie warto, albo mówią, że to jest bez sensu, albo mówią, że to jest w ogóle coś obcego im i nie wchodzą w to. I nie wchodzą w to. No i potem jest to potop, nie? Który zabija wszystko dookoła, oprócz pasażerów Arki. I takie jest Kościół, takie jest Boże Królestwo. Wreszcie przeczytam jeszcze o uczcie. O uczcie u króla. W 22 rozdziale Ewangelii Mateusza. Jezus znów mówił do nich w przypowieściach. Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli pójść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem, powiedzcie zaproszonym. Oto przygotowałem moją ucztę, woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe, przyjdźcie na ucztę. Lecz oni zlekceważyli to i odeszli, jeden na swoje pole, drugi do swojego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi, znieważyli i pozabijali. Na to król uniósł się gniewem. Posłał więc wojska i kazał wytrącić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom, Uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli na jej godni. Idźcie więc na rozstaja dróg i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, którzy napotkali, złych i dobrych. I sala weselna napełniła się biesiadnikami. I wszedł król, żeby się przypatrzeć biesiadnikom. I zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego: przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego? Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych. Oczywiście dużo można było o tym tekście mówić. Królestwo Boże może nam być zabrane. Może chociaż tego, że jesteśmy na Niego powołani, to po pierwsze niekoniecznie sami możemy być tam. Bo będziemy jak ci, co chodzili wokół Arki, mówili, to jest strzała niewarte. Możemy mieć swoje, być zafiksowani na swoich sprawach. Na ja po prostu, bo muszę to, bo muszę tamto, bo to muszę jeszcze załatwić, bo to jest ważniejsze. I wtedy nie trafimy na tą ucztę. A kiedy już nawet trafiamy na tą ucztę, kiedy już wiemy, że jesteśmy zaproszeni, to też mieć ten strój stosowny, to oczywiście są różne tam interpretacje, różnie to można rozumieć, ale to też trzeba zrozumieć, jakbym tak się sobie pomyślałem o tym tekście, że trzeba wejść z należytym jakby szacunkiem. Przygotować się na tę ucztę, wiedzieć, co się wchodzi, uszanować to, przyjąć to. Nie być tylko jakimś obserwatorem, nie być incognito, że do Królestwa Bożego trzeba wejść na serio, nie można się go tylko obserwować, nie można być obojętnym. Zresztą tydzień temu było, nie? O ciasnej bramie. Usiłujcie wejść przez ciasną bramę. Cały czas, wy już jesteście w tej bramie, usiłujcie wejść przez ciasną bramę. Dzień, gdzie jest napisany w kilku Ewangeliach, że od czasów Jana Chrzciciela Królestwo Boże gwałt cierpi. Gwałtownicy się wdzierają do Królestwa Niebieskiego. To są mocne słowa, że gwałtownicy, że cały czas jest pytanie, czy ty chcesz tam być. Że cały czas jest ten moment wdzierania się do Królestwa Niebieskiego. Jest to walki o i umierania własnego i wchodzenia przez tą ciasną bramę i bycia gwałtownym w tym, nie jakimś takim fąflaśnym, uśpionym. Zresztą ta zwiastowanie Ewangelii o Królestwie mówi: obudźcie się, opamiętajcie się, przybliżyło się Królestwo Niebieskie. Jest jeszcze jeden ważny element, jeśli chodzi o Królestwo Niebieskie, to są znaki i cuda, że głoszeniu Królestwa Bożego. I to zarówno Jezus wiązał, jak patrzymy na te teksty, Królestwo Boże ze znakami i cudami, jak i ewangeliści, którzy to komentowali, widzieli, że tam, gdzie głoszone jest Królestwo Boże, tam, gdzie przychodzi Królestwo Boże, tam są znaki i cuda. I tam się zmienia życie ludzi. I naprawdę Królestwo Boże jest pośród nas, bo znam wielu z was i wiem, że życie wasze się zmieniło. Po prostu. I to nie jest jakaś bajka, jakieś pobożne życzenie, tylko że wiem, to jest fakt. Nawet dzisiaj tak analizowałem, myślałem, jak szliśmy w te góry. To jest najważniejszy cud, że życie się zmienia, najważniejszy znak, że zmieniają się kierunki. Jak dzisiaj dzieliliśmy na tych grupkach, pewnie też tego słyszeliśmy od siebie, że się zmienia. Że się zmienia nasze życie. Ale też są inne cuda. Jest często towarzysz uzdrowienie. Zresztą, gdy przychodzą uczniowie, Jana mówią: czy ty jesteś tym, który miał przyjść? Głusi słyszą, niewidomi widzą, umarłym głosimy dobrą nowinę. Tak? Królestwo Boże jest pośród nas. My w tym uczestniczymy, drodzy bracia i siostry, szanowni państwo, w Królestwie Niebieskim. Głusi słyszą, niewidomi widzą, umarłym głosimy dobrą nowinę. To jest nasz udział. To nie jest kogoś innego, to jest nasza dola. My w tym uczestniczymy, to jest nasz. To jest nasze, po prostu. Znaki, to się Tomek mówi, że znaki są do czegoś, nie tak jak znaki drogowe, by coś pokazać. Znak nie jest celem w samym sobie. jak jest nawet zbyt dużo znaków na drodze, to jest tylko, można dostać kociokwiku, no nie? Bo nie wiadomo, którym się kierować. My nie potrzebujemy dużo znaków. Nie? Tak jak na drodze, nie potrzebujemy dużo znaków. Potrzebujemy znaki, ale one nie są celem samym sobie. One mają być, ale nie na nich się koncentrujemy. Królestwo Boże to są znaki, objawia się przez znaki, ale one nie są celem samym sobie. Ewangelia mówi, szukajcie wpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane. Szukajcie wpierw Królestwa Bożego. Ono ma być priorytetem. On ma być numer jeden. Królestwo Boże. Nie tylko jakieś moje uświęcenie, mój wzrost duchowy. Znowu, wszystko to coś, co się kręci wokół kategorii ja. Moje rozumienie i tak dalej. Wiecie, no, w ten sposób moje udoskonalenie się, że czytam wszystko, co tam, słucham wszystkich internetowych zbawicieli, ale Królestwo Boże. Królestwo Boże to czasem nie jest tylko mój wzrost. Królestwo Boże to czasem nie jest tylko ja. Królestwo Boże to jest coś czasem dużo głębszego i szerszego. To jest brat i siostra, to jest Kościół, to jest moja rodzina, dzieci, też wspólnota, tak, czyli Kościół. Wreszcie w Rzymianach na przykład czytamy, że Królestwo Boże to nie jest sprawa tego, co się je i pije. Ale to sprawiedliwość, zaraz znajdę. To pokój, sprawiedliwość, radość, Duch Święty. To jest Królestwo Boże. To nie jest sprawa tego, co się jej pije, ale to pokój, sprawiedliwość, rozumiana jako prawość. I radość Duchu Świętym. To jest Królestwo Boże. To już też kończy, nie? Ale też prześladowania są znakiem tego, że przychodzi Królestwo Niebieskie, nie? Przez wiele utrapień trzeba nam wejść do Królestwa Niebieskiego, jest poucza nas Słowo. Trudności, odrzucenie, wszystko to, co doświadczał Chrystus po kolei, jakby to się dokonywało w Jego niezrozumienie, nawet to, co dzisiaj czytaliśmy w tej Ewangelii, że nie rozumieli Go swoi. To też są znaki Królestwa Niebieskiego, to też są syndromy tego, że ono jest pośród nas. Na koniec przeczytam nakaz, końcówkę Ewangelii Mateusza, to co Jezus mówił przed niebostąpieniem. Jezus zaś do uczniów, 11 zaś uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił, a gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna Ducha Świętego. Uczcie je zachować wszystko, co wam przykazałem. A oto ja będę z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.